Także drodzy, dzisiaj Księga Objawienia, drugi rozdział, rozpoczynamy listy do siedmiu kościołów, a w zasadzie przesłania, bo to są też nie tylko listy, ale to są dekrety Kyriosa, czyli dekrety Pana, dekrety cesarza naszego, który zasiada w niebie. I dzisiaj list do kościoła w Efezie. Drugi rozdział Księgi Objawienia, pierwsze siedem wersetów. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za listy do siedmiu kościołów, ale dziękujemy też, że chociaż były napisane do tamtych kościołów, to są też listami dostępnymi dla nas, listami powszechnymi do całego kościoła, abyśmy, Panie, i my uważali na to, jak sprawujemy nasze zbawienie, abyśmy i my uważali na naszą pobożność. Prosimy Cię, drogi łaskawy Ojcze, pobłogosław dzisiejsze nauczanie. Panie, bądź z nami przez Twojego Ducha i objaw nam prawdy, które Ty, Panie Jezu Chryste, nam objawiłeś już, abyśmy według nich żyli. Prosimy Cię ze względu na Twoją ofiarę, ze względu na Twoje dzieło dla nas. Amen. Dzisiaj muszę troszkę przypomnieć, jeszcze opowiedzieć o siedmiu listach. Pamiętacie, że pierwsza wizja w Księdze Objawienia dotyczy wizji na Patmos. To jest wizja na wyspie, którą Jan otrzymuje. I te siedem listów, najpierw ta wizja rozpoczyna się wizją Chrystusa, który wygląda jak kapłan, jak sędziwy też z Księgi Daniela 7 rozdziału, jako ten, który przekazuje królestwo swoim wiernym świadkom. I tak naprawdę, zobaczcie, co się dzieje. Jan jest tutaj na Patmos, tak? Taka nieduża wyspa, w całym archipelagu stu iluś wysp. I pisze tutaj do siedmiu kościołów, które, jak już mówiłem, też są wyspami w Morzu Pogan. Tak, mamy zetknięcie, słuchajcie, Bliskiego Wschodu z Cesarstwem Rzymskim i pośrodku jest prowincja, która się nazywała Azją i tutaj w tej Azji jest siedem kościołów, zobaczcie, siedem świeczników i będziemy się dzisiaj poruszali zaczniemy się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najpierw będzie Efes, później Smyrna, Pergamum, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Więc idziemy tak, jak zegar się obraca dla was w tą stronę. Czyli Jan otrzymuje wizję Chrystusa, widzi Chrystusa, widzi, jak ten kapłan się przechadza pośród świeczników. Zobaczcie, Chrystus jakby przychodzi i przechadza się między tymi kościołami. Dzisiaj w liście Jakuba mam nadzieję, że słyszeliście, oto stoi u drzwi, tak, sędzia. Zobaczcie, samo słowo przechadza, to jest takie dziwne słowo, no, ono się pojawia w Biblii praktycznie na początku. To jest trzeci rozdział, początek trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Jahwe, który się przechadzał, po co? Po co się w ogrodzie Jahwe przechadzał? No bo to była świątynia. To była świątynia, to było miejsce, w którym Adam, Ewa, ludzkość powinni byli go uwielbiać, tak? I teraz się przechadza, jak w ogrodzie Bożym, jak w Edenie. I co to oznacza? No z jednej strony to oznacza, że Bóg jest nam bliski, Bóg do nas wychodzi, Bóg jest, i to jest ta część, którą kochamy bardzo, tak, że Bóg jest dla nas łagodny i bliski. A z drugiej strony, słuchajcie, jednak istnieje coś takiego jak inspekcja Boża. Zobaczcie, po co się Bóg przechadza? Bóg już oczywiście wie, co się stało. I co? Bóg idzie, przechadza się i woła do Adama. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Zobaczcie, to pytanie jest tak istotne w Księdze Rodzaju 3, że od razu, no słuchajcie, od razu nakierowuje na całą problematykę upadku. Tak? Gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Efezie, gdzie jesteś? Smyrno, gdzie jesteś? Pergamonie, gdzie jesteś? Wrocławiu, gdzie jesteś? Kościele we Wrocławiu, gdzie jesteś? Tak? Także Chrystus ukazuje, gdzie kościoły są, gdzie stoją tak naprawdę w swoim chodzeniu z Nim. Zobaczmy, jak ogólnie wygląda sytuacja siedmiu kościołów, to jest bardzo ważne. Mamy tutaj taki układ chiastyczny. Efes i Laodycea są bardzo podobne do siebie. Zobaczcie, oba są opieszałe. W przypadku biskupa, czy w przypadku anioła kościoła w Efezie, czytamy, że zabrakło mu pierwszej miłości. Ta pierwsza miłość wygasła. Ale jest obietnica, że jak się nawróci, będzie spożywał z drzewa życia, tak? A w Laodycei, pamiętacie, jaki jest problem? Bardzo podobny. Nie brak pierwszej miłości, ale letniość, co praktycznie jest bardzo podobne, tak? Jest, obyś był albo gorący, albo zimny, bo jak nie, to cię wypluje, tak? Ale też jest obietnica wieczerzy z Chrystusem. Później jest Smyrna i Filadelfia. To są dwa kościoły, które są najbardziej wierne. Jeden jest malutki, można powiedzieć, w Smyrnie, ale dlatego, że jest wierny, poniekąd, dlatego, że jest wierny, zaraz przyjdzie prześladowanie, ucisk, który go wypróbuje. Laodycea, Filadelfia, przepraszam, jest duża, większa, jest wierna, skuteczna, wpływowa, ale też wkrótce nadejdzie ucisk, który wypróbuje jej wiarę. No i słuchajcie, po środku mamy trzy kościoły, które są najbardziej problematyczne. I ja je oznaczyłem C1, C2, C3 jako trzy jakby środki. Zobaczcie, każdy z nich ma podobne problemy, ma fałszywych nauczycieli, w każdym z tych kościołów są źli ludzie, są źli, niewierni ludzie. Różnica jest taka, że w Pergamonie przewaga jest wierzących, przewaga jest wiernych Bogu. Jest kilku złych ludzi, których ten kościół się powinien pozbyć. W Tiatyrze można powiedzieć, umownie przyjmijmy, że jest 50 na 50. 50-50, tak? Dobrzy i źli są w równowadze, można powiedzieć. Tutaj też wskazuje Chrystus na prawdziwy i fałszywy posiłek. No i w Sardes jest w najgorszym położeniu. W Sardes źli są w przewadze. W Sardes źli tutaj się panoszą, ale też jest to kościół, gdzie wierni powinni wytrwać i się nawracać do Chrystusa. Ja będę jeszcze do tego wracał. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby omówić wszystkie kościoły. Będę do tego wracał i będziemy. Chciałbym, żebyście zapamiętali sobie, że taki jest mniej więcej układ. Zobaczcie, w każdym z tych kościołów istnieje pewne zagrożenie. Jak już wspomniałem, w Pergamonie są wyznawcy Balaama. Zobaczcie, Pergamon się nie nawróci, stanie się jak Tiatyra, ostatecznie tak jak Sardes. Jest zagrożenie apostazji, zagrożenie odwrócenia się od Boga. Słuchajcie, tak naprawdę, dlaczego to o tym wszystkim mówię? Dlatego, że wszystkie siedem listów uczy nas jednej podstawowej rzeczy, słuchajcie, że w Kościele jest coś takiego i to jest bardzo konieczne, jak dyscyplina. Słuchajcie, te wszystkie siedem kościołów wskazuje jednocześnie i równoznacznie, że potrzebna jest kościołowi praktyka, praktykowanie dyscypliny. Ona jest po prostu niezbędna do zdrowego funkcjonowania kościołów. Zresztą ja pamiętam kiedyś, jak robiliśmy jeszcze nasze kursy w ramach Instytutu Biblijnego, to mówiliśmy dużo o tym, jakie są cechy prawdziwego Kościoła to, słuchajcie, są sakramenty, nauczanie słowa i dyscyplina. To jest tak samo ważne jak Eucharystia. To jest tak samo ważne jak nauczanie słowa. Dyscyplina jest niesamowicie ważna. Słuchajcie, pewnych ludzi, i dzisiaj powiedzenie czegoś takiego, słuchajcie, obraża, ale słuchajcie, te listy uczą, że pewnych ludzi należy się pozbyć. Pewnych ludzi należy się pozbyć, będzie jeszcze gorzej. Jeśli aniołowie tych kościołów, czyli pastorzy, biskupi tych kościołów tego nie zrobią, sam Chrystus będzie musiał tego dokonać, a to jest bardzo groźne, jak widzimy. Zobaczcie, sądy Chrystusa rozpoczynają się, kiedy łamie 7 kolejnych pieczęci. I te sądy są naprawdę groźne. Także na początku Jezus przychodzi do kościoła w Efezie. Poruszamy się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Jan pisze z Patmos, najpierw do kościoła w Efezie, tak? I zobaczcie, Chrystus przychodzi jako kapłan, jako doskonały kapłan, syn człowieczy, nowy Adam. Przychodzi jako sędziwy, to są te obrazy z drugiej części pierwszego rozdziału. I robi dokładnie to, co powinien był robić kapłan. Jest taki ciekawy werset w księdze Malachiasza, drugi rozdział, siódmy werset. Tam jest napisane, że słowa kapłana powinny dawać ludziom wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana. I to się dokładnie tutaj dzieje. Chrystus przychodzi jako kapłan ze swoimi wskazaniami, a tak naprawdę to nie są jego wskazania, to są Boże wskazania. Przychodzi po co? Po to, drodzy, ja już o tym mówiłem poprzednim razem, żeby przyciąć knoty. Zobaczcie, pali się 7 świeczników. Chrystus jako kapłan przychodzi na inspekcję. To była jedno z głównych zadań kapłana w świątyni. Przycinać knoty, tak? Na menorze. I on dokładnie to robi. Robi to swoim słowem. Robi to właśnie wskazaniami bożymi, tak? Jezus przycina knoty, aby się dobrze paliły. Z drugiej strony wiemy, że od początku Księgi Objawienia to jest oblubieniec też, który przychodzi do swojej oblubienicy, więc też te słowa można powiedzieć, że są kąpielą, tak? On nas odnawia przez kąpiel swoim słowem, więc on oczyszcza swoją oblubienicę na ucztę weselną baranka, którą widzimy w 19 rozdziale. Też jest ciekawe to, i nie będziemy dzisiaj się zagłębiali we wszystkie szczegóły, że przesłanie do 7 kościołów tak naprawdę określa tematykę całej księgi. To, co widzimy w każdym z tych przesłań, widzimy później dalej w księdze. Tak, widzimy, zobaczcie, jeden przykład, Izabel, fałszywa prorokini, nierządnica, i widzimy później nierządnicę Babilon. Tak, to się wszystko, słuchajcie, później rozwija w tematyce, w przesłaniu tej księgi. Ale to mówię, będziemy jeszcze do tego wracali. Ciekawe jest też to, słuchajcie, że są obietnice Chrystusa, że jeśli będziesz wierny, jeśli będziesz w życiu wierny, otrzymasz bardzo wielkie wynagrodzenie. To jest wynagrodzenie nieba. I chciałbym, żebyście zwrócili jeszcze uwagę na to. Zobaczcie, co się dzieje. W Efezie obietnica jest, że jeśli będziecie wierni, jeśli się nawrócisz, otrzymasz drzewo życia, będziesz jadł z drzewa życia. I pod koniec księgi też widzimy drzewo życia. To jest drzewo życia, to jest pierwszy sakramentalny posiłek, który mamy w Biblii. My często myślimy, że w ogrodzie było tylko drzewo poznania dobra i zła, ale nie. Tam jest wyraźnie napisane, że najpierw było drzewo życia, a potem było drzewo poznania dobra i zła, czyli drzewo mądrości. Więc na początku potrzebujemy życia od Boga, tak? I to życie otrzymujemy na końcu od Boga jako dar życia nowego, dar życia wiecznego, tak? W Smyrnie, zobaczcie, będzie bez szkody od drugiej śmierci zwycięzca. Druga śmierć nie ma mocy, to jest 20 rozdział, 6 werset. W Pergamonie mamy mannę ukrytą, kamyk, biały kamyk i nowe imię. I w 19 rozdziale objawienia też widzimy, że jest wieczerza i jest imię baranka, które wierni na sobie noszą. W Tiatyrze jest obietnica laski żelaznej, czyli do rządzenia, do panowania. I też laska żelazna zostaje przekazana od Chrystusa, od generała wojska, który idzie na przodzie, i z nim idą armie wiernych. W Sardes mamy na końcu obietnicę białych szat i rzeczywiście widzimy, że pochód wiernych za Chrystusem odbywa się w białych szatach. W Filadelfii obiecuje, że kto będzie wierny, ten będzie filarem w nowej świątyni. I rzeczywiście mamy nowe Jeruzalem, podwaliny nowego Jeruzalem. I w Laodycei jest obietnica, że ci, którzy będą wierni, zasiądą na tronie z Jezusem. I rzeczywiście widzimy, że ci, którzy są wierni, okazali się wierni, panują z Chrystusem. Także zobaczcie, to, co jest obiecane tutaj, wypełnia się w historii, wypełnia się eschatologicznie, można powiedzieć, i Bóg to potwierdza. Pamiętajmy też, że przewodnim motywem w Księdze Objawienia jest zdobycie Królestwa przez cierpienie. Chrystus jest naszym wzorcem, jest naszym doskonałym wzorcem i zdobycie Królestwa odbywa się przez cierpienie, ale to nie wszystko, ponieważ droga do zdobycia tego Królestwa to jest wierność. Co możesz zrobić, kiedy cierpisz? Być wiernym. Bycie wiernym. Tak naprawdę później teraz mamy takie słowo jak martyrologia. Martyrologia, ale na początku pamiętacie, co oznaczało słowo martyr? Na początku? Mówiliśmy o tym kilka tygodni temu. Wielokrotnie to podkreślałem. Co to jest martyr? No, my kojarzymy to właśnie z cierpiącym, tak? Z prześladowanym. A na początku co oznacza martyr? Martyr to jest świadek, wierny świadek, który jest wierny aż do śmierci. Dlatego później właśnie mówimy o martyrologii, ponieważ wierni świadkowie często musieli aż do śmierci, czyli mamy później cały obraz męczennictwa. Tak? Ale o to nie chodzi, słuchajcie, żeby się na siłę umęczyć. Chodzi o to, żeby być do końca wierny, tak? Do końca wierny Bogu. Także wierni świadkowie, słuchajcie, to można by skrócić wszystko do jednego prostego określenia. O co chodzi w Księdze Objawienia? Wierni świadkowie wiernego świadka. Wierni świadkowie wiernego świadka, tak? W Efezie i Laodycei główne zagrożenie pochodzi ze strony utraconej miłości i bycia letnim. Tak jak już mówiłem, winnymi są przede wszystkim aniołowie. Mówiłem już ostatnim razem, że aniołowie to nie są istoty niebiańskie tutaj, ale to są biskupi czy pastorzy tych kościołów. Problem jest taki, że pasterze stracili serce. I wiecie, możemy dzisiaj bardzo łatwo to osądzić, ocenić, ale słuchajcie, są takie wydarzenia, są takie trudy prześladowania w życiu kościoła, gdzie naprawdę pastorom jest bardzo, bardzo ciężko. Ale to jest przesłanie do pastorów. Bycie letnim jest bardzo niebezpieczne dla Jana. W pismach Jana bycie letnim jest niebezpieczne. Sam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, ostrzegał swoich apostołów, że zagraża im i innym oziębienie. Zobaczcie, Mateusza 24:10-12. Wówczas wielu się zgorszy. Kiedy się wielu zgorszy? Kiedy przyjdą te wszystkie uciski? I nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Przypomnijcie sobie proroków, którzy stali naprzeciw Baala. Przypomnijcie sobie Eliasza, który myślał, że on sam jeden się pozostał pośród niewiernych. Jakie to jest ciężkie, żeby wytrwać przy Bogu, kiedy wszyscy dookoła no Boga już dawno zapomnieli, tak? Od Boga się odwrócili. Jeszcze zobaczymy, słuchajcie, co oznacza to stracenie miłości, co oznacza stracenie serca. Ale pamiętajmy, że już tutaj, już od jakiegoś czasu, już od kilku dekad, można powiedzieć, różne grupy Żydów niewiernych, tych, którzy nie przyjęli Mesjasza, działają ku temu, by podburzać, podburzać namiestników, którzy byli w tych różnych prowincjach, namiestników Rzymu, aby oni uciskali Kościół. A Chrystus mówi, słuchajcie, w tym trudnym dla was położeniu musicie zachować swoje światło. Musicie być światłem na świecie. Musicie dawać ludziom niesfałszowane światło. Także te listy wskazują, że przez cierpienia dziedziczy się królestwo, a drogą do tego dziedzictwa jest wytrwanie. I teraz zobaczcie, sam list do Efezu wygląda następująco. To jest chiasm. Tak mówi ten, który trzyma siedem gwiazd i przechadza się, a kończy się, słuchajcie ducha, tego co mówi duch do zborów. On zna uczynki biskupa, czyli anioła tego kościoła i też zna uczynki Nikolaitów. Pierwsza miłość jest porzucona, ale to, co cię ocala w tym momencie, drogi aniele w Efezie, to jest to, że nienawidzisz. Masz w nienawiści uczynki Nikolaitów. Brzydzisz się nimi. Wspomnij, upamiętaj się, a jeśli się nie upamiętasz, to ja przyjdę. I co się stanie? Przyjdę i usunę świecznik. Tam jest napisane, że ruszę z miejsca, chyba w polskim tłumaczeniu, ale tak naprawdę to oznacza dokładnie to samo, co usunę świecznik. Czyli jeśli się nie upamiętasz, Kościele, słuchajcie, no to nastanie ciemność. Nastanie ciemność. I ja mówię, zawsze też jak powtarzałem czasami w rozmowach studentom, gdzie są te kościoły dzisiaj, po 20 wiekach? Poszukajcie sobie kościoła w Efezie albo w Pergamonie. Tak? To są tereny tureckie. Ja nie wiem, czy tam są jakieś skryte kościoły, czy nie. Nie ma kościoła takiego jak wtedy, tak? Zobaczcie, to jest właśnie kwestia wytrwania. Także tak wygląda, niech to sobie tu się świeci, żebyście mogli śledzić. Ja teraz chciałbym omówić te 7 wersetów, zwrócić uwagę na te ważne kwestie, które się tu pojawiają. W wersecie 1 czytamy, Jezus się pojawia jako kapłan. Jeszcze raz, do aniołu zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Obraz świątyni, kapłan przechadza się pośród świeczników. Pamiętacie tych świeczników? W świątyni Salomona było 10, w świątyni Mojżesza był 1, a teraz 7 oznacza właśnie te 7 kościołów, tego centrum Nowego Świata. Czyli tak naprawdę zobaczcie, co tutaj Chrystus mówi, to on trzyma w swojej prawicy 7 gwiazd, które są kim? Które są właśnie pastorami czy biskupami tych kościołów. On trzyma je w swojej mocy i autorytecie. Zobaczcie, to jest ta sama prawica, jak prawica Jahwe, która była wyciągnięta przeciwko Egiptowi i Faraonowi. Prawica mocy. Prawica w Biblii oznacza przede wszystkim moc, ale też autorytet. Autorytet, który Bóg ma nad nimi. A jednak Jezus ostrzega, że poruszy z miejsca świecznik. Widzicie, jest coś takiego, że każdy duchowny, każdy przewodniczący Kościoła, każdy lider powinien pamiętać, że choć Bóg na swoim autorytecie ustanawia go gwiazdą i nie gwiazdą w tym takim, tak jak Britney Spears czy ktoś, to nie o taką gwiazdę chodzi. To jest gwiazda, która ma stać i świecić świadectwem Bożym. Tak? To zobaczcie, to jest ta obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, że twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie. Macie świecić na tym świecie, tak? Macie być książętami mojego ludu. I słuchajcie, obietnica czy przestroga jest taka, że jeśli ta gwiazda okaże się niewierna, to może stać się spadającą gwiazdą. Pamiętacie, gdzie się pojawia spadająca gwiazda? W której księdze? Młodzieży? Mówiliśmy o tym na katechezach w zeszłym roku. 13-14 rozdział Księgi Izajasza. Mamy spadającą gwiazdę i tą gwiazdą jest Lucyfer, a tą gwiazdą jest tak historycznie król Babilonu. Król Babilonu, tak? Jakże spadłaś z nieba, ta gwiazdo poranna, synu Juczenki, tak? Czyli spada gwiazda, gaśnie, tak? Jedyną nadzieją, słuchajcie, dla gwiazdy, czyli jedyną nadzieją, w kim biskup, w kim lider Kościoła może pokładać swoją nadzieję. No tylko w tym uścisku prawej dłoni Chrystusa. To jest Jego moc. On tylko na tym się opiera. Tylko na tym, słuchajcie. Jest zawieszony jakby na nieboskłonie, ale tylko prawica Chrystusa go podtrzymuje. Jezus przychodzi na inspekcję. I teraz drugi werset i trzeci. Znam uczynki Twojej trudy i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych. I że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Słuchajcie, Jezus ocenia każdego, można powiedzieć, z tych pastorów, z tych biskupów pod kątem trzech rzeczy. Bo to są kościoły, chociaż to jest list do kościoła w Efezie, to pamiętajcie, jak każdy list się kończy. Słuchaj tego, kto ma uszy do słuchania, niech słucha tego, co Duch mówi do zborów. Czyli to jest list do konkretnego kościoła, ale z przesłaniem dla wszystkich kościołów, też dla nas. Więc zobaczcie, Chrystus ocenia nas, przede wszystkim pastorów, pod kątem trzech rzeczy. Uczynki, trud i wytrwałość. Uczynki, trud i wytrwałość. I po pierwsze mówi, że dobre uczynki wiążą się z nietolerancją dla zła. Nietolerancja dla zła. Wiem, że nie możesz ścierpieć tych, którzy się podają za apostołów, tak? Nie możesz ich ścierpieć i dobrze. Dlaczego? Słuchajcie, to wszystko znowu cofa się do początku Biblii. Adam na początku miał co? Miał nienawidzieć zła. Kiedy przyszedł do niego wąż, miał odrzucić pokusę węża. Miał odrzucić pokusę węża. Miał brzydzić się złem. Adam powinien był nie móc ścierpieć węża. Adam powinien był powiedzieć wężowi, słuchaj, nie mogę ścierpieć tego, co gadasz. Gadasz rzeczy przewrotne, gadasz rzeczy złe. Bóg powiedział coś innego. Także na początku Chrystus już nam przypomina, że uczynki nie mogą być dobre, jeśli nie okazują wrogości względem zła. Czyli jakiego zła? No niewierności Bogu, tak? To jest pierwsza rzecz, uczynki. Po drugie jest trud. Chrystus ocenia pastorów pod kątem trudu. Trud anioła w Efezie polega na tym, że testuje, zobaczcie, doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, czyli przetestowałeś. Doświadczyć kogoś znaczy przetestować. Przetestowałeś kogoś, przetestowałeś tych, którzy są fałszywymi apostołami i okazałeś, że są kłamcami. Czyli zobaczcie, pastor musi niczym Adam stać na straży prawdy. Na straży prawdy, czyli odrzucać fałsz. Pastor musi wykazać fałsz w Kościele. Dlatego tak lubimy apologetykę, prawda? To jest bardzo, bardzo ważne, słuchajcie, żeby pastor był wyszkolony w odrzucaniu kłamstwa. Także jest trud i po trzecie jest wytrwałość. I co to jest wytrwałość? Początek, masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego. Czyli w prześladowaniach, w przeciwnościach ty okazałeś się niezachwiany w noszeniu imienia mego bez ustanku, można powiedzieć, tak? Zobaczcie jeszcze raz, uczynki, trud i wytrwałość, tak? Uczynki zawierają nienawiść zła, trud polega na testowaniu i doświadczaniu innych fałszywych, oddalaniu fałszywych od nas, a wytrwałość polega na niezachwiannym noszeniu na sobie imienia Jezusa. Jesteśmy wezwani do dobrych uczynków, które w sobie oznaczają badanie i doświadczanie nienawiść fałszu. Chrześcijanie są wezwani, przede wszystkim pastorzy, do wytrwałości w cierpieniu bez żadnej pobłażliwości względem zła. I powiem wam tylko tyle, zapamiętajcie, to jeszcze do tego wrócimy. Nietolerancja zła jest dobrą cnotą, która się pojawia w siedmiu listach. Nietolerancja zła jest bardzo dobrą cnotą. Brzydzenie się złem jest dobrą cnotą, która się pojawia w tych siedmiu listach. Jaki był problem w Efezie? Problemem w Efezie byli samozwańczy apostołowie. Czytamy, że to byli ci, którzy sami siebie nazywali apostołami. I pamiętamy, to jest cała długa lista fragmentów, do których można by się odnieść, ale żeby przypomnieć wam kilka. Księga Powtórzonego Prawa 13, czyli 5 Mojżeszowa 13, przestrzegała przed fałszywymi prorokami. Masz ich obnażyć, masz ich ukarać przed fałszywymi braćmi, nawet jakby ktoś bliski, twój brat albo twój ojciec i tak dalej. Też trzeba to obnażyć. I też liderzy poszczególnych miast. Co trzeba było z takim miastem zrobić? Złożyć Bogu w ofierze, spalić je. Tak naprawdę w 13 rozdziale. Należało testować fałszywych i dowieść im, że kłamią. I następnie stracić. Te miasta, które się udawały za fałszywymi nauczycielami, miały być spalone. Zobaczcie, co się dzieje z Babilonem. Miasto kłamstw, matka wszelkich kłamstw. Ona zostaje spalona. Tak? Kłamcy, czytamy w 21 rozdziale, 8 wersecie, kończą w jeziorze ognia. To jest 8 werset i 27 werset później 21 rozdziału. W 2 Koryntian, słuchajcie, apostoł Paweł ostrzega. Pamiętacie 2 Koryntian 11, jak to się zaczyna? Paweł się boi o Kościół, żeby się nie dał zwieść fałszywym, czyli tym wężom, fałszywym nauczycielom, tak jak Ewa się dała zwieść wężowi. I później rozwija cały długi argument o fałszywych nauczycielach. I co w końcu mówi? Mówi w końcu... Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. Nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości, tak? Wystrzegajcie się takich, wystrzegajcie się. Czyli jakbyśmy zaczęli studiować, kto to był fałszywi apostołowie w 2 Koryntian, to prawdopodobnie, słuchajcie, byśmy doszli do takiego wniosku, do którego doszło większość komentatorów, że to są helenizujący Żydzi, czyli Żydzi, którzy romansują sobie z Rzymem, którzy romansują sobie z kulturą grecką. Zresztą to robili już od połowy II wieku przed Chrystusem. Poczytajcie sobie księgi machabejskie. Machabeusze na początku byli takimi żarliwymi dla Boga, niby oddanymi ludźmi, a kiedy, słuchajcie, z Machabeuszy wyłania się już królewski ród Hasmoneuszy, to oni już są wszyscy pożenieni z Rzymem i z Grecją. Oni już dążą do tego, żeby w Jerozolimie odbywały się igrzyska greckie, tak? Gdzie wszyscy na Golasa będą biegać i wszyscy będą bili brawo. Dla Żyda, słuchajcie, nie do pomyślenia. Więc słuchajcie, chodzi o to, że właśnie to byli Żydzi, którzy romansowali z Rzymem. Podczas helenizacji kraju bardzo często zwracali się do pogańskich autorytetów, do rzymskich namiestników później już. Oczywiście Rzym przyszedł dopiero w 63 roku przed Chrystusem, by zyskać przewagę nad pobożnymi braćmi. Czyli co? My będziemy kolaborować teraz z władzą, a władza w zamian nam da fajne posady. Przypomina wam się coś? Pomyślmy o analogiach pastorów, księży, nie tak dawno w historii Polski, którzy czasami nawet bardzo chętnie współpracowali z bezpieką, z Służbą Bezpieczeństwa. Po co? W zamian za lepszą pozycję w kościele. Słuchajcie, niektóre kościoły zostały na takich podwalinach założone, tak? Że bezpieka od początku ustanawiała swoich ludzi, tak? Więc zobaczcie, to jest pokusa. Nie? A chciałbym mieć paszport, żeby wyjechać i postudiować w Kanadzie czy gdzieś, tak? Ale czasy są takie, jakie są. Nie? Więc zobaczcie, to jest to, nie? Helenizujący Żydzi, którzy byli skłonni udać się do namiestnika. Po co? Po to, żeby umocnić swoją własną pozycję. Albo pomyślcie sobie o dwóch chrześcijanach, dwóch profesorach na uniwersytecie, gdzie jeden podkłada nogę drugiemu, by samemu zdobyć lepsze stanowisko, tak? A, zakabluje rektorowi na niego albo dziekanowi, to A może przynajmniej mi da lepszą pozycję, tak? Werset czwarty. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Także Jezus wystosowuje zarzut pod adresem anioła zboru, porzucił pierwszą miłość. I pierwsza miłość, zaraz jak sugeruje kolejny werset, wiąże się z pierwszymi uczynkami. Miłość i uczynki idą w parze. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, czyli te pierwsze uczynki. Miłość i uczynki są połączone. Jan, apostoł Jan łączy w Ewangelii miłość z uczynkami. Ewangelia Jana 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przestrzegacie moich słów. W 15 rozdziale podobnie. Czyli z jednej strony no, pytanie, co oznacza porzucenie pierwszej miłości. No można by powiedzieć, że ogólnie niewierność względem przymierza. Jakaś niewierność względem słów Jezusa. Ale wiecie co? Byłoby to wtedy jakieś nawiązanie do niewierności Izraela, na przykład za czasów Jeremiasza, w drugim rozdziale, jak czytamy. Ale jest tylko jeden problem z taką interpretacją. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o doktrynę, to jest wszystko w porządku. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o doktrynę, to ten pastor się dobrze zachował. On objawił, obnażył fałsz, zganił fałszywych apostołów. Może więc chodzi o coś innego. Ja powiem, że niektórzy to zauważają. Leithart to zasugerował na przykład, że chodzi w tym wypadku o coś innego. Też w Ewangelii Jana mamy tutaj pomoc, żeby to zrozumieć. Sugestia jest taka, słuchajcie, że chodzi o specyficzny grzech pasterza. Chodzi o specyficzny grzech pastora, a mianowicie to jest grzech porzucenia posterunku. Grzech porzucenia posterunku, o którym apostoł Jan pisze w 10 rozdziale swojej Ewangelii. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus długo mówi o dobrym pasterzu i mówi coś takiego. Złodziej przychodzi, on mówi, że jest dobrym pasterzem, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Natomiast ten, kto jest najemnikiem, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem. I później się to dokładnie dzieje. Słuchajcie, to jest taki specyficzny grzech też apostolski. On się wydarza później, 16 rozdział, werset 32. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, czyli godzina wielkiej próby, ucisku dla Chrystusa, że się rozproszycie, każdy do swoich, mnie samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Czyli słuchajcie, w tym wypadku może właśnie chodzić o to. Może chodzić o grzech porzucenia posterunku. Wszystko okej, ale kiedy przychodzi, to jest pastor, który jest dobrze przygotowany, który doktrynalnie bardzo dobrze odpiera kłamstwa, ale kiedy się robi ciepło, naprawdę gorąco, kiedy zagrożony jest, on staje z boku troszkę. Zamiast bronić oblubienicy, czyli zamiast bronić Ewy, kościoła, przed wężem, on troszkę staje z boku, tak jak Adam. I Chrystus mówi do niego, upamiętaj się, nawróć się. Kiedyś to ci wychodziło lepiej. Kiedyś miałeś tą pierwszą miłość, tak? Także możliwe, że tutaj ten anioł jest na rozdrożu. Myśli nawet o tym, że może porzucić kościół. A może wyjadę do Rzymu i znajdę pracę lepszą. Może wyjadę do kopalni złota w Hiszpanii. Nie wiem, gdzie wtedy złoto wydobywano, gdzieś poza Hiszpanią. Paweł ostrzegał, słuchajcie, Paweł ostrzegł starszych w Efezie, to jest Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 29 werset, że przyjdzie czas, kiedy między was wejdą wilki. Wejdą wilki i zrobi się ciepło. Także możliwe, że anioł nie do końca pozostał na swojej pozycji, ale to nie jest jeszcze, słuchajcie, to nie jest koniec świata. Chrystus mówi po prostu zawróć, upamiętaj się. Przyjdź z powrotem, przejmij całkowicie swoją rolę. Przejmij całkowicie swoją rolę i do końca stój na pozycji. Pamiętaj, tak jak ja, w godzinie próby bądź gotów, żeby oddać swoje życie za oblubienicę. Tak? Więc właśnie to oddanie życia za oblubienicę jest dowodem miłości, jest dowodem wytrwałości w miłości, tak? Dobry pasterz na końcu stoi, do końca stoi na posterunku i dobry pasterz jest w stanie ostatecznie poświęcić swoje życie dla Chrystusa i Kościoła. Presja jest oczywiście ogromna. Dlatego Pismo mówi, niech niewielu z was zostaje nauczycielami. To oznacza też pastorami, bo podwójny dział odbierzecie. Tak? Albo podwójną nagrodę, albo podwójną karę. Stawka jest bardzo duża. Podwójna presja, podwójna kara, ale też podwójna nagroda dla wytrwałych. Kto się ostanie oczywiście. Zobaczcie, Chrystus mówi, jeśli się nie nawrócisz, oto przyjdę i usunę świecznik. To jest werset 5. Przechodzimy do 6. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Choć anioł nie ma wystarczająco miłości, przynajmniej nienawidzi złych Nikolaitów i to ma na swoją obronę. Jest wierny w doktrynie, jest wierny w staniu przy prawdzie, tak? Pamiętajmy też, że w starożytności to nie było tak, że miłość i nienawiść oznaczała po prostu nasze emocje. Nie. Miłość i nienawiść w starożytności oznaczały, wyrażały lojalność względem osoby lub względem grupy. Zobaczcie, to wygląda tak. Kochasz Kościół? Jesteś względem niego lojalny. Kochasz swoją żonę? Jesteś względem niej lojalny. Czyli co? Jak rozmawiasz z kolegami, to nic złego nie powiesz na swoją żonę, a jeśli ktoś złego coś powie na twoją żonę, to co zrobisz? No, na początku powinno być ostrzeżenie, bo Chrystus nam o tym mówił, że jest. Powiesz, ostatni raz ci się to zdarzyło, bo jak nie, to będziesz musiał wybrać, czy głowa, czy brzuch. Tak? I tak samo, słuchajcie, powinna być nasza lojalność względem Kościoła. Czy pozwalasz na to, żeby ludzie szargali dobre imię Chrystusa czy Kościoła w twojej obecności? Tak? Szczególnie to do nas, do pastorów. Jeśli kochasz Chrystusa, jesteś względem Niego lojalny. Jeśli kochasz Kościół, czyli Chrystusa, jesteś względem Niego lojalny. Jeśli kochasz swojego brata w Panu, czyli członka twojego Kościoła, jesteś względem Niego lojalny. Nie mówisz o nim złych rzeczy, tak? Słuchajcie, słowo Nikolaici, co to oznacza? Co to oznacza Nikolaici? Nikolaici wydaje mi się, że ma podwójne znaczenie. Jeśli chodzi o historyczne podłoże tej nazwy Nikolaici, wydaje mi się, że chodziło pierwotnie o naśladowców Nikolaosa z Damaszku. Kto słyszał o Nikolaosie z Damaszku, o historyku? To był doradca na dworze króla Heroda Wielkiego, czyli czasy przed Chrystusem. To były czasy rzymskie, te pierwsze czasy. On umarł jakoś chyba w 5 roku po Chrystusie, tak? Czyli Chrystus był jeszcze dziecięciem, kiedy umarł Mikołaj. To nie jest ten Mikołaj. To był inny Mikołaj z Damaszku, Nikolaos. On zresztą, słuchajcie, ponoć był nauczycielem dzieci Marka Antoniusza i Kleopatry VII. On promował romans Judei z Rzymem. On studził zapały Cezara, tak? Kiedy Herod mu podpadł, on mówi, nie, jeszcze się pogodzicie na pewno i będzie wszystko dobrze, tak? Także pamiętajmy też, że ten romans między Jerozolimą a Rzymem był już znacznie wcześniej ustanowiony niż czasy Jezusa. Nikolaici prawdopodobnie w tym kontekście to są tacy właśnie ludzie, którzy postępowali jak ów Mikołaj z Damaszku, czyli tacy nieortodoksyjni Żydzi, którzy współpracowali z Rzymem. Namawiali chrześcijan, by rozluźnili swoje oddanie Chrystusowi. Ale możliwe, że z drugiej strony Nikolaici teraz w tym kontekście, koło wieku później, tak? To pewna gra, żart słowny. Nikolaos, zwycięzca, laos, ludzi. Zwycięzca ludzi. Więc to, słuchajcie, to można by bardzo dobrze odnieść do chrześcijan, którzy uważają, że są zwycięzcami nad ludźmi. Którzy dominują innych, którzy odnoszą sukces w pogańskim świecie, przechodząc na stronę bestii. Czyli idąc w jakiś mariaż, idąc w jakieś takie romanse z poganami, z rzymskimi autorytetami, tak? To ci, którzy właśnie w łatwy sposób, w imię własnych korzyści, wchodzą w romanse z poganami. Pomyślmy sobie o współpracy z bezpieką, o współpracy z tym czy tamtym, żeby kosztem właśnie braci moja pozycja została zbudowana. Także zobaczcie, w miłości zawsze chodzi o naszą lojalność. Komu jestem lojalny? Czy zawsze sobie, czy jednak Chrystusowi? Nie? My chcemy być lojalni sobie, czyli przede wszystkim naszemu wyobrażeniu kariery, naszemu wyobrażeniu naszego dobrobytu, a nie Chrystusowi, tak? Pomyślmy o tym. I werset 7, kończymy już. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Pamiętacie czytanie z Ewangelii? Chrystus to samo mówi. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Czyli słuchajcie, macie przytępiony słuch. Wy, chrześcijanie, macie przytępiony słuch. Powinniście mieć obrzezane uszy. Tak? Powinniście mieć obrzezane uszy, które momentalnie są nakierowane na słuchanie Boga, momentalnie są nakierowane na posłuszeństwo. Pamiętajmy, że zatwardziałość przyszła na Żydów, ale chrześcijanie pomału, tak, 35-40 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, chrześcijanie pomału zmierzają w tym samym kierunku, tak? Pomału im się tępi słuch. Więc uważajcie, obrzezajcie wasze uszy. Uszy muszą być nieustannie obrzezane, słuchające głosu swojego mistrza. A z drugiej strony, słuchajcie, zapewnienie jest takie, nam się czasami wydaje. I to, słuchajcie, bardzo często się odbywa w różnych naszych debatach, dyskusjach z przyjaciółmi, nawet katolikami, którzy twierdzą, o, my potrzebujemy papieża, no bo kto nam powie, co to jest to właściwe słowo, słuchajcie. Albo inni liberałowie, którzy mówią, czy w ogóle jest możliwe, żeby to słowo było prawdziwe i nieomylne. No słuchajcie, Chrystus mówi, napisz, a teraz mamy dodatkowe zapewnienie. Duch czuwa nad procesem komunikacji. Duch czuwa w przekazywaniu słów Chrystusa nam, tak? Czyli zobaczcie, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To kto mówi? Jan mówi, Chrystus czy Duch? Wszyscy trzej, słuchajcie. Wszyscy trzej. Nie ma czegoś takiego, jakby to pismo było pozostawione bez opieki. Od początku do końca nad całym procesem czuwa Duch. Duch czuwał nad procesem zebrania kanonu, Duch czuwał nad procesem przekazywania słowa Kościołom. Słuchanie Ducha jest drogą do zwycięzca, do zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, czyli słuchanie Ducha, czyli słuchanie Chrystusa, słuchanie apostołów oznacza zwycięstwo. Zwycięzcy powracają do Edenu, aby jeść z drzewa życia. Otrzymują niezachwiany dar nowego życia, tak jak mówiłem. Pierwszy posiłek w Edenie to jest posiłek życia, to jest dar życia, nad którym nie panuje druga śmierć. Już kończąc, drodzy, słuchajcie, konflikt w Księdze Objawienia można opisać jako konflikt między prawdziwymi i fałszywymi świadkami, między kłamcami a martyrami, czyli wiernymi świadkami. Kłamcy nie kochają Jezusa nad życie, a pastorzy muszą walczyć z fałszywymi nauczycielami i z brakiem miłości, brakiem lojalności aż do śmierci. Pomódlmy się.